Państwo, chwała mi Jezus Chrystus. Dobry wieczór Państwu, kolejny dzień, kolejny raz zaczynamy od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
Stolica mądrości.
Znów
bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam na naszej kolejnej konferencji biblijnej. To teraz już, kiedy Państwo wszyscy słyszą, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie witam Państwa na tej kwietniowej konferencji. Konferencji, gdzie raz jeszcze staramy się pochylić nad Słowem Bożym. Państwo rozumieją, że ta nasza refleksja nie jest na takim zwyczajnym, prostym poziomie. Ja czasami zastanawiam się na przykład po ostatniej konferencji, czyli na ile była ona owocna i dopiero z biegiem czasu okazuje się, że jednak była i to na rozmaite sposoby. A więc widać, że Państwo są nie tylko chętni do słuchania tego Słowa Bożego, ale także coraz lepiej przygotowani do tego, by zgłębiać rozmaite Jego tajniki. A w tym roku postawiliśmy sobie zadanie szczególnie ambitne, mianowicie czytamy Stary Testament, i czytamy go pod kątem obecnych w nim aluzji, dynamizmu, tęsknot, oczekiwań mesjańskich, które by naprowadzały, ukierunkowywały ku Jezusowi Chrystusowi, a które właściwie by pogłębiały rozeznanie o Bogu. Chciałbym zacząć od tego, od czego zazwyczaj tę konferencję zaczynam, mianowicie przypomnienia myśli najważniejszej, proszę Państwa. Pismo Święte Starego Testamentu w dużej części jest wspólne dla wyznawców judaizmu i dla chrześcijan, dla Żydów i dla nas. Otóż wspólne w tym znaczeniu, że bierzemy do ręki te same księgi napisane po hebrajsku i po aramejsku, dla nas, dla naszych potrzeb, przetłumaczone na języki nowożytne, a więc również na język polski. Bierzemy do ręki te same księgi i problem polega na tym, że Biblia nas łączy tak długo, jak długo jest zamknięta. Jak długo po prostu jej nie otwieramy. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy ją otwierać i czytać wspólnie, ale wspólnej lektury w gruncie rzeczy nie ma, dlatego że wyznawcy judaizmu czytają osobno, chrześcijanie czytają osobno, ale wtedy, kiedy zaczynamy ją czytać, to okazuje się, że Biblia, że Pismo Święte nas najbardziej dzieli. Do tego stopnia, że jakaś racjonalna, spokojna dyskusja pomiędzy wyznawcami jednej i drugiej religii jest po prostu niemożliwa. Proszę Państwa, nie ma w gruncie rzeczy wspólnej chrześcijańsko-żydowskiej czy żydowsko-chrześcijańskiej refleksji, zastanowienia się nad Pismem Świętym. Nawet wtedy, gdy zbierają się ze sobą jedni i drudzy, to ta refleksja przebiega jak gdyby dwoma ścieżkami, przebiega obok. Co nas wobec tego tak definitywnie dzieli? Dzieli nas obraz Boga. Jedni i drudzy powtarzamy, że Bóg jest jedyny. I co do tego rozbieżności nie ma. To wyznanie wiary w jedynego Boga, proszę zauważyć, ja nie mówię jednego Boga. Bo gdybyśmy mówili, że Bóg jest jeden, czy wyznajemy jednego Boga, to mogłoby to sugerować, że jest jeszcze drugi, trzeci, czwarty, piąty i wielu Bogów. Wobec tego ten rodzaj religii, który byśmy uprawiali wtedy, nosi nazwę nie monoteizmu, tylko nosi nazwę henoteizmu, czyli wybieramy sobie jakiegoś Boga z panteonu wielu bóstw i tego Boga czcimy jako naszego Boga. W gruncie rzeczy takie było wiele religii pogańskich w starożytności. W gruncie rzeczy i dzisiaj nie brakuje takich form religijności, w których ludzie wybierają sobie jednego Boga bez kwestionowania albo bez zastanowienia się nad tym, czy inni bogowie istnieją. Nie tak jest z wyznawcami judaizmu i z chrześcijanami. My wierzymy, że Bóg jest jedyny, jedni i drudzy. Ale my, chrześcijanie, wyznajemy, że jedyny Bóg istnieje jako Ojciec i Syn i Duch Święty. Nie dlatego, iż by było trzech Bogów, jak nam zarzuca ortodoksyjny judaizm, zaliczając nas do politeistów. Nie dlatego, że wyznajemy trzech Bogów. Wyznajemy Boga jedynego, ale wyznajemy bogactwo Jego wewnętrznego życia. Wyznajemy, że jest jedyny, ale mówiąc ludzkim językiem, nie jest sam. I poza to, w gruncie rzeczy nasz język jest ułomny i wyjść nie możemy. I proszę Państwa, w tym roku staramy się sięgnąć do ksiąg Starego Testamentu, a więc do tych ksiąg, które nas, jak powiedziałem, łączą z wyznawcami judaizmu i zadajemy sobie pytanie, dość odważne, mianowicie, czy na kartach Starego Testamentu nie ma tych intuicji, które nas doprowadzają do prawdy, że Bóg jest jedyny, ale istnieje w takim zróżnicowaniu bogactwa swojego wewnętrznego życia. I Państwo pamiętają, że zaczęliśmy od Księgi Rodzaju. Rozważaliśmy więc słowa, przywołując je po hebrajsku, stwórzmy człowieka na nasz obraz. Mówiliśmy, jak przez wieki nikomu nie przychodziło do głowy, wyznając wiarę w jedynego Boga, by to hebrajskie naase, stwórzmy, zamienić na liczbę pojedynczą, by nasz zamienić na mój. I więc to jest bardzo, bardzo znaczący fragment Pisma Świętego. Zwróciliśmy uwagę na inny szczegół. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Otóż te słowa mężczyzną i kobietą nawiązują do płciowości, nawiązują do cielesności. Obrazem Boga w człowieku jest nie tylko to, co duchowe, rozum i wolna wola, lecz obrazem Boga w człowieku jest również cielesność. Tu wydaje się to niedorzeczne. Jak to bezcielesny Bóg, absolutnie duchowy, ma odwzorowanie w cielesnym człowieku? Tak. Tak mówi Pismo Święte, tak mówi Stary Testament. Wobec tego doszliśmy do takiej konstatacji, że nie było sprawą przypadku, że Bóg stał się człowiekiem. Godność cielesności i związane z nią płciowości jest tak ogromna, że wcielenie Syna Bożego było niejako wpisane w samo stworzenie świata i człowieka. Między stworzeniem a wcieleniem Syna Bożego, między stworzeniem a zbawieniem istnieje bardzo ścisła łączność. Ja powiedziałem Państwu, że tę myśl, tę intuicję bardzo dobrze wyczuwają rabini, bardzo dobrze wyczuwają Żydzi. Natomiast jest mniej obecna w świadomości chrześcijańskiej. Wzięliśmy, że przypomnę jeszcze jeden tekst. Abraham widzi trzy postacie, które się zbliżają. Pres vidit sed unum adoravit. Widział trzech, ale uwielbił jedynego. Przedziwna intuicja. Ona wychodzi poza ramy Starego Testamentu. Jej się nie da objaśnić w kategoriach Starego Testamentu. Wzięliśmy następny tekst, że przypomnę tylko króciutko, mianowicie rzeczywistość miedzianego węża. Wąż, którego miał Mojżesz sporządzić na pustyni i ukazywać go tym, którzy zostali przez węże ukąszeni. I Mojżesz to czyni. I powiedzieliśmy sobie, że przed nami wyłania się kształt krzyża. Pionowa belka i miedziany wąż u góry zawieszony, przypominający krzyż. A ktokolwiek by spojrzał na miedzianego węża, odzyskiwał zdrowie. A Pan Jezus mówił, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. A więc Jezus w nawiązaniu do swojej śmierci, zbliżającej się śmierci krzyżowej, ukazuje ten właśnie znak miedzianego węża. Wreszcie miesiąc temu mieliśmy psalm, lamentację, niezwykle piękną, niezwykle głęboką, lamentację, która jest absolutnie niezwykła. I tylko jej króciutko się przyjrzę, bo ona wprowadzenie stanowi do tego, co chcemy dzisiaj rozważać. Mianowicie prześladowany człowiek, sprawiedliwy człowiek skarży się przed Bogiem. Rozpoczyna od słów: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ale to nie jest główny sens całego tego psalmu, bo w tym psalmie jest głęboka ufność. Tobie zaufali nasi ojcowie, zaufali, a nie zostali zawiedzeni. A więc jeżeli oni nie byli zawiedzeni, ja również się nie zawiodę. I w tym swoim ucisku zwraca się do Boga, opisuje prześladowania, które znosi ze strony wrogów, zdaje sobie sprawę z tego, że śmierć jest nieuchronna. I w drugiej części psalmu, a w tej pierwszej mamy jeszcze słowa: przebili ręce moje i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości. A ja podkreślałem bardzo mocno Państwu, że przecież psalm powstawał, został napisany najpóźniej w VI wieku przed Chrystusem. Gdzieś około roku 550 przed Chrystusem. Nie znano wtedy, nie praktykowano kary ukrzyżowania. Nie było takiej kary na Bliskim Wschodzie. Były rozmaite inne formy tortur i odmiany tortur, ale ukrzyżowania nie było. Krzyżowanie było karą rzymską, wprowadzoną przez Rzymian gdzieś na około 200 lat przed Chrystusem i potem stosowaną zwłaszcza wobec niewolników, bardzo rzadko wobec ludzi wolnych. A tutaj mamy nawiązanie: przebili ręce moje i nogi moje. I oczywiście nasz wzrok jest skierowany ku Jezusowi. I powiedzieliśmy też, zwróciliśmy uwagę, że to słowo, które po hebrajsku występuje jako karu, yadai, veraglai, czyli przebili moje ręce i moje nogi, zostało później przez rabinów, około 500 roku, może trochę wcześniej, zostało zamienione tak, żeby to karu, tylko zmieniono jedną półgłoskę na końcu i, kari. I wtedy wyszło: jak lew moje ręce i moje kości. Ale jak lew co? Nakszarpnęli, złamali, czytali, otoczyli. A rozmaicie to dopowiadano. I tutaj doszliśmy do czegoś, co, proszę Państwa, nawiasem u nas po tym ostatnim spotkaniu otrzymałem po tym rozważaniu nad tekstem, który wspólnie żeśmy przeprowadzili, otrzymałem maila z Kanady. I właśnie ktoś, kto odsłuchiwał tę konferencję, pan, który odsłuchiwał tę konferencję w Kanadzie, zwrócił uwagę, że w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych, ukazał się artykuł po angielsku na zupełnie podobny temat, który potwierdza ten wątek myślenia, ten kierunek myślenia. Przyszła mi go też mailem, za co mu jestem bardzo wdzięczny i zainspirowany tym artykułem w tym okresie Wielkiego Postu, zwłaszcza Wielkiego Tygodnia, napisałem tekst, który jest specyficznie naukowy, czysto naukowy. Trudno byłoby go nam tutaj czytać i grzebiąc w rozmaitych, najnowszych publikacjach okazało się, że w Qumran nad Morzem Martwym na początku lat 50. i potem lat 60. odnaleziono rozmaite fragmenty psalmów. A więc w Qumran odkryto tam dokumenty, które pochodzą z ery przedchrześcijańskiej, pierwszy wiek przed Chrystusem i najpóźniej do 68 roku po Chrystusie. Nie są więc na pewno dokumentami chrześcijańskimi. To nie są teksty chrześcijańskie, to są teksty, które pokazują, jak wtedy Żydzi, jaki mieli tekst Pisma Świętego, jak go objaśniali. Proszę Państwa, znaleziono wiele fragmentów psalmów I na szczęście w dwóch miejscach, w tak zwanej grocie czwartej, są wśród Państwa osoby, które były w Ziemi Świętej, byliśmy w Qumran i pokazywaliśmy sobie tę grotę czwartą. W tak zwanej grocie czwartej odnaleziono jeden fragment tego psalmu, dokładnie ten, o którym mówimy. I drugi odnaleziono kilkadziesiąt kilometrów dalej na takim potoku wyschniętym w grocie. Ten potok nazywa się Nahal Heber i tam znaleziono drugi fragment, jeden i drugi fragment Księgi Psalmów, tego właśnie 22 psalmu, werset 17, pochodzi z pierwszej połowy pierwszego wieku, gdzieś około roku 50-60. I w jednym mamy wręcz karu, przebili po hebrajsku, przebili ręce i nogi, a w drugim mamy, nieczytelny jest ten pierwszy czasownik, ale wiadomo, że to jest też czasownik moje ręce i moje nogi. Do czego zmierzam, żeby zbytnio sprawy Państwu nie zagmatwać? Otóż zmierzam do tego, że dzięki tym dwom znaleziskom, opublikowane jeden dopiero w roku 1998, a drugie w roku 2005, a więc zupełnie niedawno, otrzymaliśmy potwierdzenie, że gdy w czasach Pana Jezusa czytano psalm 22, to czytano: przebili moje ręce i moje nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości. Przebili, przedziurawili, jakkolwiek to po polsku przetłumaczymy, ale mamy tutaj tę intuicję ukrzyżowania. I druga część tego psalmu, która jest jakby hymnem uwielbienia Boga z zagrody. Dzisiaj chciałbym przejść z Państwem do arcyciekawego i arcyważnego tekstu, pełnego napięcia, pełnego głębokiej ekspresji. Gdy go czyta się w języku hebrajskim, to on ma daleko, daleko mocniejszą wymowę niż po polsku. Dzisiaj będę go tylko tłumaczył na polski, tak dosłownie, jak można to przetłumaczyć z hebrajskiego. Ponieważ miejscami ten przekład różni się od przekładu podanego w Biblii Tysiąclecia, więc jeżeli ktoś z Państwa zajrzy później do Biblii Tysiąclecia i zobaczy, że tam jest trochę inaczej, to muszą mi Państwo wierzyć, że ja tłumaczę dosłownie. I w Biblii Tysiąclecia powinno być tak, jak tłumaczymy tutaj dosłownie. Więc cały czas podkreślam, że przekłady biblijne mają to do siebie, że nie zawsze są wierne, że nie zawsze trzymają się tego oryginału biblijnego tak, jak to powinno być. Tekst, o którym mowa, na pewno Państwo o nim słyszeli, bo on jest i w sztuce, i w ikonografii, i przeszedł nawet do muzyki. To jest Księga Ezechiela, rozdział 37. Przeczytamy sobie, tylko skomentujemy wersety 1-12. Jest to wizja ożywienia wyschłych kości. To jest obraz niezwykle dosadny. Otóż, żeby tę wizję zrozumieć, to musimy krótko powiedzieć parę słów na temat kontekstu, w jakim ten obraz powstał. Otóż ta wizja powstała. Mianowicie prorok Ezechiel, proszę Państwa, żył na początku VI wieku przed Chrystusem. Jego życie, najkrócej mówiąc, wyglądało mniej więcej tak. Urodził się w Jerozolimie, pochodził z rodu kapłańskiego, miał styczność ze świątynią jerozolimską, ale jako młody chłopak został w 597 roku przed Chrystusem, ta data jest niewątpliwa, znamy z jego księgi te wydarzenia z dokładnością do paru dni, w 597 roku przed Chrystusem został uprowadzony do Babilonu. Babilończycy deportowali wtedy z Jerozolimy około 4000 mieszkańców. Przede wszystkim deportowali inteligencję, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem. Również deportowali króla i na jego miejsce osadzili drugiego, swojego, własnego. Deportowali ludzi uczonych w tamtych czasach, to było ponad 2,5 tysiąca lat temu, ale tacy ludzie byli, czyli deportowani elitą. Polityka, którą wybierzemy, ale powtarzano później wielokrotnie, również wobec Polaków i na wschodzie przez Sowietów. Teraz mamy od lutego kolejną rocznicę tych deportacji sowieckich. Wiadomo, że one objęły najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli polskiej społeczności. To samo działo się z Niemcami, kiedy weszli do Polski w 1939 roku. Jedni i drudzy mieli przygotowane listy osób, które trzeba było aresztować. Te listy przygotowywali w czasie tak zwanego pokoju. Babilończycy tę politykę przerobili 2,5 tysiąca lat wcześniej. Więc deportowali Ezechiela i proszę Państwa, po 5 latach prorok Ezechiel na wygnaniu w Babilonii przeżywa spotkanie z Bogiem, niezwykłą wizję, która została opisana, którą opisał w pierwszym rozdziale swojej księgi, księgi Ezechiela. Ukazuje mu się Pan Bóg. Co w tym jest osobliwego? Mianowicie po raz pierwszy Bóg powołuje proroka nie w ziemi Izraela, tylko na obczyźnie. Okazuje się, że Bóg nie jest tylko Bogiem miejsca, tylko jest Bogiem czasu. Można Go spotkać wszędzie i można Go spotkać zawsze. I w roku 592 Ezechiel jest powołany, mamy tam opis powołania i 5 lat później przeżywa dramat, bo oto na wygnaniu dowiadują się, że świątynia jerozolimska została przez Babilończyków zburzona. Jerozolima została zburzona i zhańbiona. Jeszcze do Babilonii wzięto pewną liczbę wygnańców z Jerozolimy i z Judy. I wydawało się, że wobec tego niewola babilońska, bo o nią tutaj chodzi, jest faktem nieodwracalnym. To jest jeden nurt. Drugi nurt jest również bardzo ważny, żebyśmy mogli zrozumieć to, co za chwilę będziemy słyszeć. Otóż gdy prorok Ezechiel, jeszcze wtedy nie jako prorok, tylko jako młody chłopak, został deportowany do Babilonii, to te 4000 deportowanych mieszkańców Jerozolimy zastało na tamtym terenie potomków Izraelitów, których Asyryjczycy deportowali w te same miejsca, tylko że 130 lat wcześniej, w roku 722 przed Chrystusem. Tylko proszę Państwa, Asyryjczycy w roku 722 przed Chrystusem deportowali 50 tysięcy mieszkańców Samarii i Królestwa Izraela. Proszę pomyśleć, 2700 lat temu 50 tysięcy ludzi, a ogólna liczba mieszkańców tego królestwa jest szacowana na około 200 tysięcy ludzi wtedy. Zatem uprowadzono 1/4. 1/4 zginęła od głodu, z wojny i tak dalej. Została więc znacznie ten kraj przerzedzony. Nie ma czasu, żeby się tym zajmować. Dla nas jest ważne jedno. Asyryjczycy deportowali 50 tysięcy ludzi i podobnie jak Babilończycy, jedni i drudzy nie prowadzili polityki eksterminacyjnej. To mamy czasy 2700 lat temu i mówiąc brzydko, ludzie byli w cenie. Przede wszystkim ludzie młodzi, przede wszystkim dziewczęta i kobiety, przede wszystkim młodzi mężczyźni i oczywiście dzieci. Ze starszymi nie obchodzono się już tak dobrze, a ze starymi czy starszymi zupełnie źle. Dlatego podczas taka deportacja to był również taki czas selekcji. Słabsze osoby po drodze ginęły, ale ci, którzy dotarli na miejsce, no to już mieli za sobą nie tylko ciężki czas, ale potwierdzali, że są zdrowi. I oczywiście to powodowało, że gdy ich posadzano tam na tym konkretnym miejscu, to zakładali rodziny, mieli swoje potomstwo i proszę Państwa, z tej pierwszej deportacji ustaliła się tam na terenie Babilonii, to jest dzisiejszy Irak, tam ustaliła się bardzo prężna diaspora. I teraz przechodzimy do punktu najważniejszego. Czas płynie, jest około 130-140 lat, czyli trzecie, czwarte, piąte pokolenie, urodzone już tam, a do nich dochodzą deportowani z Jerozolimy i pewnego dnia ci potomkowie tej poprzedniej deportacji przychodzą do proroka i mówią tak: słuchaj, co z nami będzie? Czy my kiedykolwiek wrócimy do swojej ojczyzny? Czy też nasze kości zalegną tutaj tę równinę, Mezopotamię, Irak? Proszę Państwa, nam, którzy mieszkamy cały czas w Polsce, to ten problem wydaje się trochę sztuczny. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę osoby, również naszych rodaków mieszkających na obczyźnie, to problem staje się palący. Otóż wielu z nich zadaje sobie pytanie, żyją, urządzili się, mają dobrze, mają dzieci, mają wnuków, ale zapytać, a gdzie chcesz być pochowany? Zaczyna się problem. I każdego tygodnia do Polski przylatują samoloty ze szczątkami tych, którzy umarli daleko. Ja tutaj dam jeden przykład, po to również, żeby oddać hołd temu człowiekowi. 21 lat temu byłem w Ameryce, w Chicago i w innych miastach, miałem tam wykłady. I pewnego dnia odwiedziłem rodzinę, która kiedyś była naszymi sąsiadami. I przyjęli bardzo gościnnie. Mieli, to był początek lat 90., 94. rok. W Polsce nie było jeszcze tak jak teraz, było zupełnie inaczej. Przyjęli bardzo gościnnie, bardzo piękny domek, spokojnie sobie żyją. I pytam, no to Państwo są szczęśliwi? Oni mówią, nie. Jedno i drugie, nie. No bo mamy wszystko, co nam potrzebne do życia, ale problem polega na tym, że chcemy być pochowani u siebie w domu. I to było ich największe zmartwienie, największy kłopot. I jednocześnie przynaglenie do synów, których tam mieli, żeby w żadnym wypadku tam ich nie zostawiali. I teraz możemy przejść do biblijnego tekstu. Mianowicie do proroka Ezechiela przybywają często przedstawiciele tej diaspory, tych potomków deportowanych już dawno i pytają, co będzie z nami. Czy my tu mamy zostać na zawsze? Nie tylko my za życia, ale co jest trudniejsze, my po śmierci. I wtedy czytamy takie słowa. I była nade mną ręka Pana i wyprowadził mnie w duchu Pana i umieścił mnie pośrodku tej doliny, a ona pełna kości. Zwróćmy uwagę, mamy wizję i Bóg odpowiada poprzez proroka na te tęsknoty, na te oczekiwania, na tę nadzieję powrotu do własnej ziemi, odpowiada poprzez taką wizję. Nie potrafimy powiedzieć we śnie, na jawie, nie wiemy. Tylko prorok zostaje wzięty, jakby ręka Pana go ujmuje i umieszcza go w środku tej doliny. A ta dolina to jest Mezopotamia. Wielka dolina pomiędzy rzeką Tygrys i Eufrat. I czytamy dalej. I przeprowadził mnie, albo powiódł nad nimi. Po hebrajsku dalej jest saliwa, saliwa, dookoła. A oto bardzo wiele ich na powierzchni doliny i one bardzo wyschnięte. Każdy szczegół tu jest ważny. Państwo spróbują to sobie wyobrazić. Powiódł mnie nad nimi dookoła. Mianowicie prorok jest jak ptak, jak orzeł, który unosi się, którego Bóg unosi nad tą doliną i ogląda kości, mnóstwo wyschniętych kości. Było ich bardzo wiele i bardzo wyschnięte. Tutaj dwa słowa komentarza. Gdy czytamy Biblię Tysiąclecia, nie ma powiódł mnie nad nimi, tylko pośrodku nich, co jest oczywista różnica. Tu jest nad nimi, tak brzmi tekst hebrajski. Dlaczego prorok unosi się nad nimi? To trzeba mieć wzgląd na mentalność żydowskich kapłanów w czasach starotestamentowych. Otóż kapłan nie mógł się dotykać zwłok, ani nie mógł dotykać się kości, bo przez to zaciągał tak zwaną rytualną nieczystość. Nawet gdy zmarł ktoś jego bliski, nie mógł się go dotykać. Dlatego ta tożsamość kapłańska sprawia, że prorok Ezechiel nie przechodzi, tak jak mamy w tłumaczeniach, nie chodzi po dolinie, tylko unosi się nad nią, krąży nad tą doliną, tak jak ptak. Ten motyw, proszę Państwa, wszedł do żydowskiej ikonografii. Najbardziej mistrzowsko przedstawiał go słynny Szagal, który pochodził z Witebska. Urodził się w Witebsku, ale później przeniósł się po rewolucji bolszewickiej do Paryża. Jeżeli Państwo zadadzą sobie trud sięgnięcia albo do albumu z reprodukcjami jego dzieł, albo do internetu, to zobaczycie, że u niego często pojawia się motyw Żyda unoszącego się nad miastem. To jest nawiązanie dokładnie do tego. Mamy na przykład motyw Żyda u niego unoszącego się nad Witebskiem. Otóż to jest właśnie to. Ten motyw proroka, który krąży tak jak orzeł nad doliną pełną wyschniętych kości. Nie może ich dotknąć, aby się nie stranić, ale ogląda je, widzi je. Jeżeli ktoś ma wyobraźnię i ktoś albo ktoś z Państwa wróci sobie do domu i spróbuje to sobie wyobrazić, to jest naprawdę, naprawdę wizja niezwykle poruszająca. Wtedy rzekł do mnie: Synu człowieczy, Hatichiena, Hatzamot, Haele? Czyż te kości ożyją? Proszę zwrócić uwagę. Bóg pyta proroka: czy te kości ożyją? Jest to właściwe pytanie retoryczne. Jaka jest nasza odpowiedź, gdy widzielibyśmy wyschnięte kości? Ożyją? Nie. Taka jest nasza odpowiedź. A jaka jest odpowiedź człowieka, który wierzy głęboko w Bogu? Jaka jest odpowiedź proroka? Baumar, a on odpowiedział: Adonai, Ataya data, Panie, Ty wiesz. Proszę zwrócić uwagę na różnicę. Nasza odpowiedź byłaby w tej odpowiedzi sceptycyzm, zwątpienie. Nie, nie ożyją. A prorok w spotkaniu z Bogiem mówi: Panie, Ty wiesz. A więc to, co przeżywa i tę niemożliwość ożywienia wyschniętych kości, czy te kości ożyją, łączy z Bogiem. Przypisując Panu Bogu danie ostatecznej odpowiedzi. I w gruncie rzeczy tutaj widać różnicę, na którą Państwu bardzo często zwracam uwagę. Mianowicie, czym innym jest wierzyć w Boga, my wszyscy wierzymy, ale w sytuacji bardzo trudnej dajemy własne odpowiedzi, swoje odpowiedzi, a czym innym jest uwierzyć Bogu i w sytuacji trudnej powiedzieć: Panie, Ty wiesz. Ty wiesz, jakie to ma znaczenie, Ty wiesz, jaki to ma sens, Ty wiesz, co można z tym zrobić, Ty wiesz, jaka jest odpowiedź. Od wiary do zawierzenia to czasami jest morze. Wielu ludzi, którzy wierzą w Boga, nie są w stanie zawierzyć Bogu. Wtedy, gdy takie zawierzenie jest szczególnie potrzebne. Czytamy dalej. Wtedy rzekł do mnie: prorokuj nad tymi kościami i powiedz do nich: Ha'atzamot ha'yobesot shime udvar Adonai. Tak ma powiedzieć. Po polsku: wyschnięte kości, słuchajcie słowa Pana. Znów coś absolutnie niezwykłego. Kto może słuchać? Ten, kto ma uszy. Ten, kto jest rozumny. Ale tu podmiotem stają się wyschnięte kości. Prorok ma zwrócić się w kierunku tych wyschniętych kości i powiedzieć: wyschnięte, wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Prorok Ezechiel okazuje zaufanie Bogu, mówi: Panie, Ty wiesz, ale Bóg posuwa się jeszcze dalej i wymaga, domaga się od Niego swoistej niedorzeczności, mówienia, zwracania się do wyschłych kości. Zauważmy, że już na tym poziomie, niezależnie co będzie dalej, wszystko to wychodzi nie tylko poza wyobraźnię człowieka Starego Testamentu, wychodzi również poza naszą wyobraźnię. Ta wizja jest przedziwna, dlatego że gdybyśmy my byli uczestnikami tej wizji, to byśmy zachowywali się inaczej niż prorok. A gdyby do nas Bóg skierował słowa, które wydają się niedorzeczne, przemawiaj do wyschłych kości, to byśmy odmówili, mówiąc, że przecież to jest wbrew rozumowi. I co ma przemawiać? Jak ma mówić do wyschłych kości prorok? Tak rzekł Pan, Pan, do tych kości. Oto ja wprowadzam w was ducha i ożyjecie. A więc zwracając się do tych wyschniętych kości, ten prorok, który krąży jak orzeł, woła: oto ja wprowadzam w was ducha, a ożyjecie. To są Boże słowa. I teraz proszę popatrzeć kolejne etapy. I dam wam ścięgna. Naciągnę i wprowadzę, dam w nie ciało. I naciągnę, otoczę je skórą. Proszę popatrzeć. Ścięgna, ciało, skóra. Mamy podstawową, ale dobrą znajomość ludzkiej anatomii. Przypominam, że Ezechiel pochodził z rodu kapłańskiego, był kapłanem. Kapłani w Starym Testamencie zajmowali się składaniem ofiar ze zwierząt. Zatem byli, mówiąc dzisiejszym językiem, doskonałymi weterynarzami. Znali konstrukcję zwierzęcego ciała. Mamy szczegółowe przepisy w Starym Testamencie, w Księdze Kapłańskiej, które rozróżniają elementy zwierzęcej anatomii, rozmaite elementy. A tutaj mamy nawiązanie kości, ścięgna, ciało, skóra. Kolejne etapy, prawda, które świadczą o tym, że Ezechiel znał anatomię człowieka. I dam w was ducha, a ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Pan. Jeszcze raz. Kości, ścięgna, ciało, skóra, duch. Ożyjecie i to, co się wydarzy, będzie sposobnością, byście poznali, że ja jestem Pan. Czyli wskrzeszenie, przywrócenie do życia dokona się wbrew wszystkim prawom natury, dokona się mocą Bożą, po to, by tę moc zilustrować i potwierdzić. I prorokowałem, tak jak mi polecił. A oto rozległ się głos, gdy prorokowałem. Ten głos to jest po hebrajsku kol. Rozległ się głos, gdy prorokowałem. A oto ogromny tumult, albo ogromny szum, albo ogromny trzask. Po hebrajsku nazywa się to rasz, rumor. Samo to słowo jest takie dźwięko naśladowcze. A oto ogromny hałas, ogromny rumor i zbliżyły się kości jedna do drugiej. Drodzy Państwo, dobrze, że jesteśmy razem, że jest światło i że nasza wyobraźnia nie może posunąć się zbyt daleko, ale proszę pomyśleć, co Państwo słyszą? Słyszymy tutaj w tej wizji szum schodzących się ze sobą razem wyschniętych kości. Te kości, które leżały rozrzucone po dolinie, schodzą się razem i słyszymy ich trzask. Dalej i patrzyłem, a oto nad nimi, czy na nie nachodzą ścięgna i ciało na nie również naszło. A z góry, ale nie było w nich ducha. Jeszcze raz uruchamiamy wyobraźnię. Kości się zeszły, na kości ścięgna, na ścięgna ciało, ale nie ma w nich ducha. Co widzimy? Tysiące zwłok. Tysiące zwłok. Proszę popatrzeć, obraz niezwykle dosadny. Wajomer Lai. Wtedy rzekł do mnie: prorokuj do ducha, prorokuj, synu człowieczy, i powiedz do ducha: tak mówi Pan. czterech stron świata przyjdź duchu i wstąp w te kości, a ożyją. Przedtem prorok miał mówić do wyschniętych kości. Powiedział to, co mu Bóg polecił i wyschnięte kości przeobraziły się w złoto. A teraz zwraca się do ducha, bo tylko on może ożywić, Duch Boży może ożywić to, na co patrzy prorok. Przybądź, przyjdź ze wszystkich czterech stron świata i wstąp te kości, a ożyją. I prorokowałem, tak jak mi polecił, i wstąpił w nie duch, a ożyły. I stanęli na swoich nogach. Tłum bardzo, bardzo wielki. W Biblii Tysiąclecia jest wojsko bardzo, bardzo wielkie, co jest mylące. Tłum bardzo, bardzo wielki. Otóż przywołany przez proroka Bożą mocą duch wstępuje w te zwłoki, które podnoszą się i prorok widzi przed sobą wielki tłum. Tłum tych, którzy umarli z daleka od ojczyzny i których Bóg wskrzesił do nowego życia. Tłum bardzo, bardzo wielki. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom Izraela. Oto oni mówią, wyschły nasze kości. Przepadła nasza nadzieja. Jesteśmy zagubieni, zgubieni. A ta wizja ma pokazać, że kości wyschły, ale nadzieja nie przepadła. I że Bóg jest Panem życia. Mamy tutaj w tym wersecie, który przeczytałem, hebrajskie słowo ve'aveda tikvatenu. Tikva to po hebrajsku nadzieja. Taki jest hymn Izraela. Hatikva. Otóż hymn Izraela, ten, który jest oficjalnym hymnem tego państwa, nawiązuje właśnie do tego wersetu, że nadzieja nigdy nie przepada. Nawiązuje właśnie do tego jednego słowa i niejako je rozumie. Spróbujmy się bardziej ogólnie przyjrzeć temu, co przed chwilą zanalizować. Otóż, proszę Państwa, wizja, widzimy, jest niezwykle poruszająca. Prorok widzi coś, co nie ma analogii w całym Starym Testamencie. Mianowicie ożywienie, przywrócenie do życia tysięcy wymarłych, zmarłych Izraelitów przebywających z dala od swojej ojczyzny. Czy ta wizja na poziomie fizycznym, na poziomie historycznym się spełniła? Czy rzeczywiście było tak, że w VI wieku przed Chrystusem, w okresie, z którego ta wizja pochodzi, Izraelici, którzy przez 140 lat żyli i umierali z daleka od ojczyzny, czy wstali i wrócili do swojej ziemi? Nie. Ona na poziomie historycznym się nie spełniła. Ale ona, proszę Państwa, zostawiła nadzieję, która będzie się od tej pory przewijała w rozmaitych formach przez cały Stary Testament. Mianowicie nadzieję, że moc Boża jest silniejsza niż śmierć. i że Bóg jest w stanie wskrzesić do życia człowieka również, co bardzo ważne, w jego cielesności. To dlatego i my, chrześcijanie, wyznajemy prawdę o zmartwychwstaniu ciała. Proszę Państwa, wróćmy na chwilę do tego, o czym mówiliśmy kilka miesięcy temu. Powiedziałem mniej więcej tak. Godność ludzkiej cielesności jest tak wielka, że Bóg stał się człowiekiem. Dzisiaj mówimy, godność ludzkiej cielesności jest tak wielka, że w Starym Testamencie pojawia się intuicja zmartwychwstania ciała, a w Nowym Testamencie pojawia się prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa w ciele i o zmartwychwstaniu umarłych po cielesnym zmartwychwstaniu. Na czym polega paradoks? W naszych czasach, współcześnie, istnieje, dominuje, rozwija się apoteoza ludzkiego ciała. Nie było drugiego okresu w historii do tej pory, może kiedyś w odległej starożytnej Grecji, kiedy ciało cieszyło się tyloma przywilejami. Poczynając od przemysłu kosmetycznego, poprzez całą masę rozmaitych przedsięwzięć, które służą ludzkiemu ciału. To ciało jest też bez przerwy przedmiotem reklamy i tak dalej. Ale gdy o tym ciele mówimy coś bardzo wzniosłego, mianowicie Bóg stał się człowiekiem, verbum caro, factum est, słowo stało się ciałem. I gdy mówimy cielesne zmartwychwstanie, to wielu ludzi, nawet tych, którzy deklarują się jako wierzący, mówią, to niemożliwe. To niemożliwe. Otóż, gdy, znów użyjmy odważnego porównania, gdy udajemy się na cmentarz, bierzemy udział w pogrzebie i składamy ciało do grobu, gdyby zapytać uczestników żałobnych uroczystości, czy wierzysz w ciała zmartwychwstanie, myślę, że byłaby to bardzo ryzykowna próba. Myślę, że nawet ci, którzy przed chwilą się modlili, w tym momencie by się zachwiali. A Państwo przypominają sobie przed chwilą ten motyw? Mianowicie Bóg kieruje do proroka słowa: Synu Człowieczy, czy te kości ożyją? Gdyby przeprowadzać dzisiaj ankietę, byłoby nie. A jaka jest odpowiedź człowieka wierzącego? Panie, Ty wiesz. Otóż my nie wiemy, jak dokona się zmartwychwstanie cielesne. Tu mamy obraz, tu mamy wizję. Ale ta wizja wykracza daleko poza Stary Testament. W Starym Testamencie były intuicje życia po śmierci. Na przykład Hiob woła: ja wiem, wybawca mój żyje, i on zabierze głos jako ostatni. Do niego należy ostatnie słowo. Mamy tę intuicję życia po śmierci również w psalmie 22, który omawialiśmy przedtem. Mianowicie pod koniec tego psalmu atmosfera się zmienia i jakby z drugiej strony z zagrobu rozlega się pieśń chwały. Pieśń chwały, która dowodzi, że śmierć była bramą. Ale nie ma tam mowy o cielesnym zmartwychwstaniu. A tutaj mamy tę intuicję. Nie możemy powiedzieć, że to jest w pełni objawiona prawda o zmartwychwstaniu, dlatego że to jest zaledwie wizja. Ale ona przeciera drogę, przeciera szlak. A spełnieniem będzie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dlatego, gdy do Niego doszło, to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to droga była już otwarta. Ale i apostołom nie przyszło łatwo uwierzyć, że to jest cielesne zmartwychwstanie. Pamiętają Państwo wczorajszą Ewangelię, którą czytaliśmy podczas mszy świętej. Mianowicie Jezus ukazuje się, zmartwychwstały Jezus ukazuje się swoim uczniom, a oni są przerażeni, bo myślą, że to duch. Ludzie w starożytności dzisiaj, cokolwiek miałoby to znaczyć, lękają się duchów. Na to Jezus mówi, nie lękajcie się, nie bójcie się. To nie, ja nie jestem duchem. Duch nie ma ciała, tak jak ja mam. Jesteśmy na progu absolutnie tajemnicy. Oni nadal patrzą, nie wierząc. A Jezus mówi, macie coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby i spożywał wobec nich. Otóż, proszę Państwa, mamy spotkanie dwóch światów. Doczesności i wieczności. Mamy spotkanie naszych przodków, uczniów, apostołów i mamy ukazywanie się Chrystofanią zmartwychwstałego Jezusa. Poza tę rzeczywistość wyjść nie możemy. Nie wiemy jak, ale wiemy, że tak. Tak więc, zatrzymując się na tym dzisiejszym obrazie starotestamentowym, przypominam, że pochodzi z początku VI wieku przed Chrystusem. Co czuli ci wszyscy, którzy go czytali? Co czuli go ci, którzy go rozważali i komentowali? Najważniejsze tam są tanie, ty wiesz. I jeszcze jedno, że ta wizja tak bardzo głęboko przeorała świadomość żydowską i do dnia dzisiejszego to robi, że znajdujemy ją w bardzo wielu miejscach, nie tylko przeżywano na sposób religijny, ale również przeżywano na sposób, powiedzmy, swoiście polityczny czy patriotyczny. Również w okolicach Yad Vashem znajduje się nawiązanie do tej właśnie wizji. Ile razy później Izraelici wracali do swojej ojczyzny, to tyle razy mieli w głowie tę właśnie wizję. Tak więc kolejny tekst Starego Testamentu, który wychodzi poza rzeczywistość Starego Testamentu, który się w niej nie mieści, który można by powiedzieć tak dynamicznie ją rozsadza. Pozostał nam tytułem przykładu w tej chrystologii Starego Testamentu pozostała właściwie nie jeden tekst, tylko jeszcze jedna księga. Absolutnie niezwykła. Księga, która bardzo głęboko dotyczy naszego życia i w której znajdujemy odpowiedź na najtrudniejsze pytanie, które człowiek sobie nosi. Odpowiedź, która też nie mieści się w kategoriach Starego Testamentu, a która zyskała swoje pełne światło dopiero na Kalwarii. Chodzi o Księgę Hioba. I na tę refleksję o Księdze Hioba zapraszam Państwa bardzo serdecznie za 4 tygodnie, czyli 18 maja. Wtedy zatrzymamy się właśnie nad tą księgą, by zobaczyć, jak ta księga przyprowadza nas dosłownie pod krzyż. I wtedy okaże się, że cała ta rzeczywistość Chrystusa i Nowego Testamentu była spełnieniem tego, co zostało zapowiedziane, co było oczekiwane znacznie wcześniej. Dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam za 4 tygodnie na tę właśnie refleksję, która zapewne będzie zamykać nasze tegoroczne rozważania na temat chrystologii. Teraz bardzo dziękuję i pod Twoją obronę uciekamy się święta Boże. Pochwalony jest Chrystus.